Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany, stan bezpieczeństwa energetycznego Polski. Bardzo gorąco witam w naszym studio gości, którzy przybyli do nas. Jest pan profesor poseł Mariusz Orion Jędrysek.
Cześć Boże, witam.
Jest także pan Janusz Kowalski, analityk do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Przypomnijmy też, pan był byłym członkiem zespołu do spraw bezpieczeństwa energetycznego w kancelarii świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Dokładnie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Cieszymy się, bo pierwsze pytanie, czy to jest rzeczywiście temat ważny, o którym trzeba nam rozmawiać, bo ktoś może się zapytać, no słuchajcie, nie brakuje innych tematów ważniejszych niż mówić dzisiaj o stanie bezpieczeństwa energetycznego.
Przede wszystkim oczywiście, że to jest o tyle ważne, że energia to jest to, co utrzymuje państwa w stanie funkcjonowania. Można przez jakiś czas nie mieć pewnych dóbr, ale w momencie, kiedy zabraknie energii, państwo natychmiast przestaje funkcjonować. I to każde, dosłownie każde państwo.
A bezpieczeństwo energetyczne, jak je można ująć?
Dokładnie tak, jak pan profesor powiedział, bezpieczeństwo energetyczne jest częścią bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa funkcjonowania i gospodarki, i przemysłu, i funkcjonowania wszystkich obywateli. I bezpieczeństwo energetyczne definiowane jest jako ten obszar, który ma zapewnić państwu, gospodarce po jak najniższych cenach, po jak najbardziej konkurencyjnych właśnie dostawę energii. I dlatego z punktu widzenia oczywiście tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, szczególnie kwestia dotycząca węglowodorów, więc ropy naftowej i gazu ziemnego, w którym tym obszarze aż 100% importowanych węglowodorów to jest surowiec z jednego państwa, z jednego kierunku, z kierunku wschodniego. Oczywiście jest bardzo istotna właśnie ze względu na to, że te ceny, ten aspekt dotyczący konkurencyjności nie jest zapewniony.
No to spróbujmy opisać ten stan bezpieczeństwa.
Znaczy, może by najpierw wyjść od tego, że w warunkach polskich i jeszcze ciągle świata z małymi wyjątkami energia, czy energetyka, produkcja energii bazuje na zasobach konwencjonalnych, zasobach energetycznych, czyli na węglu kamiennym, ropie naftowej, gazie ziemnym, węglu brunatnym. To są być może mniej więcej w tej kolejności. Oczywiście są wyjątki, w szczególności w krajach europejskich, czy Islandia, gdzie na przykład geotermia w Islandii ma ogromne znaczenie. Ale gdybyśmy patrzyli tutaj na pierwszy slajd, to tak dość symbolicznie.
No bo mamy specjalną prezentację, państwo zobaczą, a słuchacze, no, musimy opisywać, niestety.
Mamy pokazane, że w tej chwili oczywiście to, co obserwujemy, to jest rewolucja łupkowa. Zmienia się, widzimy, że zasoby energetyczne są znacznie większe niż dotychczas przepuszczano. I to, co mamy tutaj na żółtym polu, to jest dostępna energia słoneczna. Ale oczywiście ona, my nie jesteśmy w stanie jej wykorzystać. Wiatru, biomasy i tak. To są surowce, to są dostępne, teoretycznie dostępne na Ziemi. Ale wtedy nie można by było uzyskiwać żadnych inny sposób, no, wykorzystywać powierzchni przy dzisiejszych, przy dzisiejszych możliwościach technologicznych. Natomiast tutaj mamy zasoby globalne tych tradycyjnych, czyli paliw kopalnych, węgla, ropy i tak dalej. Tyle wystarcza, tyle mamy, ale technologie idą do przodu i tak jak dziś okazuje się, że mamy gaz w łupkach czy hydraty gazowe, to tego gazu przy technologiach, które się w tej chwili rozwijają i które wiemy, że już na pewno rozwiną, to możemy mieć 100 razy więcej niż dzisiaj udokumentowanego. Podobnie z węglem kamiennym, co najmniej 10 razy i tak dalej, i tak dalej. A tu na tym kwadraciku czarnym widzimy, jak malutkie względem tego jest zapotrzebowanie.
Rocznie,
w związku z tym, możemy powiedzieć od razu tak, nie ma żadnego problemu na świecie, w skali globalnej, nie ma problemu z dostępnością surowców energetycznych. Są tylko problemy polityczne i czasem społeczne. I to jest zasadniczy punkt wyjścia chyba do naszej dyskusji, co się w tej chwili dzieje, na czym rozumieć, jak rozumieć to właśnie bezpieczeństwo energetyczne. Polityka decyduje, z jednej strony, a z drugiej strony technologia, bo zasoby są.
Czyli gaz łupkowy to jest problem polityczny.
To jest problem z jednej strony oczywiście polityczny, bo jasna sprawa, Rosja chce zmonopolizować dostawy, czy niemal zmonopolizować dostawy nie tylko gazu, ale innych nośników energii do Europy, ale także świata. Ona w tej chwili, rozmawiając z Japończykami, w Wietnamie inwestuje, rośnie i tak dalej, i tak dalej. To ma miejsce. Natomiast, i to jest ta część polityczna, kraj taki jak Rosja bazuje głównie na eksporcie surowców. Jeżeli my dzisiaj będziemy eksploatować w Europie dużo gazu z łupków, a jest to możliwe, Europa ma potężne zasoby gazu z łupków, to oznacza kompletny upadek ekonomiczny Rosji.
Panie Januszu?
Ja może na samym początku i telewidzom, i słuchaczom powiem, jaka jest moja rola i czym ja się zajmowałem i zajmuję, ponieważ zajmowałem się właśnie tym, aby tą znakomitą wiedzę, którą dysponuje pan profesor, który był również głównym geologiem kraju i rozpoczynał proces związany z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce, przełożyć właśnie na kwestie polityczne, na kwestie bezpieczeństwa państwa, czyli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób tą dostępną wiedzę przy dostępnych warunkach i ekonomicznych, i inwestycyjnych, i politycznych przełożyć na bezpieczeństwo energetyczne, aby Polacy i polski przemysł miał jak najlepszy i bezpieczny dostęp do i gazu ziemnego, i ropy naftowej, i energii. I na pewno w tym kontekście tego slajdu, tej informacji, z jakich zasobów możemy korzystać, rzeczywiście z punktu widzenia strategicznego należy podkreślić jedną specyfikę, która różni polską gospodarkę i Polskę jako strukturę geologiczną, o czym pan profesor tu na pewno może bardzo dużo powiedzieć. Mamy własne zasoby energetyczne. Chodzi o węgiel kamienny i węgiel brunatny. Takich struktur nie ma żadne inne państwo. I oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego strategicznym celem jest wykorzystywanie własnych zasobów, a więc nie zwiększanie importu surowców zewnętrznych, na przykład gazu ziemnego.
Czyli jesteśmy zabezpieczeni przez opatrzność, prawda?
A opatrzność rzeczywiście nas... tak, można powiedzieć, że te zasoby, które mamy, jeśli byśmy potrafili dobrze wykorzystać, to jest naszym błogosławieństwem. Natomiast jeśli nie będziemy sobie dać rady, a rząd Donalda Tuska w tej chwili bardzo marnotrawi, wręcz niszczy nasze możliwości, to staje się to naszym problemem. Ja dlatego wystąpiłem i już dawno i ciągle występuję w tej chwili w Sejmie, ciągle czeka mojego autorstwa projekt uchwały o powołaniu nowej Komisji Surowców i Energii i paralelnego do tego równoległego Ministerstwa Surowców i Energii, a więc główny geolog kraju miałby pracować właśnie w tym ministerstwie, gdzie miały być skupione wszystkie jednostki koordynujące produkcję od poszukiwania do wykorzystania i do produkcji energetycznej i dystrybucji, czyli dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Czyli bazować na właśnie tym, co właśnie mamy.
Właśnie, czyli obrazowo, że te dobra to jest ten słoik konfitur takich wspaniałych, tylko jest jeden warunek. Potrzebna jest srebrna łyżeczka, żeby je wydobyć, żeby je spożyć. A my tej łyżeczki nie mamy. Dlaczego nie mamy?
Znaczy, my ją mamy, tylko niestety ktoś trzyma nas za rękę.
Tylko cenna, ona kosztuje.
My naprawdę, to nie jest aż taki wielki problem. Dzisiaj oczywiście tak, bo myśmy już stracili 6 lat. Proszę zwrócić uwagę. W 2000, jeśli chodzi o gaz łupka, bo rozumiem, że ojciec o tym mówi.
No, gaz łupka ma to samo inne kopaliny, prawda?
W 2006 roku myśmy rozpoczęli proces koncesjonowania. To jeszcze było ukryte. W 2007 roku pierwsze koncesje wydane. I Europa nic na ten temat nie wiedziała, nie robili niczego. Obudzono się mniej więcej w 2010 roku, 4 lata
ale
potem.
Obudzili się, bo Polska ma?
Bo pokazało się, że w Stanach Zjednoczonych to zaczyna przynosić wysokie korzyści.
To
był ten moment. Ale myśmy 4 lata stracili. I to jest wina Donalda Tuska, który wszystko, co rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował, wyrzucił do kosza i rozdał koncesję w sposób bezsensowny. Tego nie wolno było robić. Myśmy wydali tylko kilkanaście koncesji i na tym stop. Państwo nie zostało nieprzygotowane prawnie i organizacyjnie, nie gotowi. Czyli to, co ojciec mówi o tej łyżeczce, to tej łyżeczki wtedy żeśmy nie mieli i nadal rzeczywiście nie mamy. Jeśli chodzi o gaz łupka, czy ropę łupka, na przykład w węglu kamiennym byliśmy przodownikiem i jeśli chodzi nawet o technologię, Stany Zjednoczone tylko lepiej działały, czy Niemcy w tym zakresie, No ale dzisiaj coś, mieliśmy prawie 200 milionów ton węgla kamiennego produkcji, dzisiaj mamy 70. Jesteśmy importerem węgla kamiennego, 15 milionów ton w zeszłym roku żeśmy zaimportowali. To jest skandal, 80 kilka procent węgla mamy.
No przecież służą.
Te wszystkie problemy, o których pan profesor mówił, rzeczywiście istnieją. Ja może tylko nawiążę do tej srebrnej łyżeczki. Już nawet nie samym problemem jest ta srebrna łyżeczka, ale jest właśnie ktoś, kto tą łyżeczkę trzyma i potrafi z niej skorzystać. Myślę, że i radiosłuchacze, i telewidzowie no chyba nie mają takiego poczucia, że niedługo minie 25 lat od odzyskania niepodległości po sowieckiej okupacji, a mamy cały czas problem z uzależnieniem się od gazu ziemnego i ropy naftowej z jednego kierunku. I cały czas, co kolejne rządy, to inna strategia energetyczna, to inny pomysł na wykorzystywanie tych właśnie surowców energetycznych, o których mówi pan profesor. I ten chocholi taniec prowadzi do tego, że dzisiaj Polacy płacą jedne z najwyższych cen za gaz ziemny, że nie ma dywersyfikacji, czyli takiego obszaru, w którym możliwy jest import na przykład gazu ziemnego z różnych kierunków, od różnych dostawców i dzięki temu również konkurencja cenowa pomiędzy tym gazem i płacimy ogromne ceny za gaz ziemny. Innymi słowy, potrzebna jest rzeczywiście ta koordynacja, która zapewniłaby budowanie stabilnej polityki energetycznej w dłuższym okresie niż jedna kadencja, niż 4 lata. A mamy taką sytuację, że przypomnijmy na przykład na przykładzie połączenia gazowego Baltic Pipe, czyli połączenia duńskiego i polskiego systemu gazowego w latach 97-2001, czyli za czasów akcji wyborczej Solidarność, był pomysł dywersyfikacji i doprowadzono już
to właściwie... Na lata rozszerzone oczywiście.
Tak, doprowadzono, w zasadzie już brakowało jednego podpisu do zawarcia tak zwanego kontraktu norweskiego. Przyszedł Leszek Miller, dokładnie była odwrotna sytuacja, czyli ten kontrakt został zerwany i zwiększono uzależnienie od rosyjskiego gazu. Lata 2005-2007 to znowu kolejna próba dywersyfikacji, a więc powrotu i do tego projektu budowy gazociągu z Danią i do projektu budowy i pewnikiem do tego wrócimy gazoportu, pierwszego gazoportu w basenie Morza Bałtyckiego w Świnoujściu do odbioru gazu skroplonego i właśnie to, o czym mówi pan profesor, lata 2007-2013 i znowu zwiększenie uzależnienia od rosyjskiego gazu. I teraz jest pytanie, jak długo będziemy w ten sposób postępować, że z tego korzysta Gazprom i korzysta monopolista, jeżeli chodzi o surowce energetyczne.
Przekażmy słuchaczom, naszą telewizją, ta sytuacja z tym właśnie gazem, z tą drugą nitką. Jak to panowie oceniają? Bo to memorandum, ta informacja, brak informacji.
Nie jest prawdą, że memorandum nie zobowiązuje. Ono pewne obligacje nakłada. Natomiast powoływanie się ostatnio przez Aleksieja Millera, szefa Gazpromu, że mamy umowę dotyczącą kładzenia nitki drugiej. Tak, ta umowa rzeczywiście jest. Ją jeszcze podtrzymał premier Pawlak, podpisując tą niefortunną umowę niedawno. Ale to sprawa dotyczy jednak ewentualnej nitki Jamał, czyli tranzytu obok tej, która istnieje, a nie na południe w stronę Słowacji. To jest zasadnicza rzecz. Powoływanie się na ten dokument w kontekście Jamał 2 Europa, idąc na południe, oczywiście jest to niedorzeczne i nie możemy o tym mówić.
Czyli kontekst polityczny także i tu.
Oczywiście, to jest tak, że Rosjanie, którzy mają oczywisty interes w utrzymaniu monopolu gazowego w Polsce, korzystają ze słabości państwa polskiego. I warto odpowiedzieć sobie na pytanie, kto w Polsce odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne. Otóż za bezpieczeństwo energetyczne odpowiada minister gospodarki, ale nadzór nad większością spółek energetycznych, czyli instrumentem, który pozwalałby realizować projekty energetyczne, ma minister skarbu państwa. Z kolei nadzór nad tym wszystkimi zasobami, które są pod ziemią, ma minister środowiska. Do tego oczywiście warto pamiętać, że bezpieczeństwo energetyczne, a właściwie polityka energetyczna jest tym obszarem, który jest narzędziem do polityki zagranicznej w kontekście naszych i sąsiadów i w kontekście własnej pozycji, jeżeli chodzi na przykład o państwo przesyłowe, przez które przesyła się surowce. Innymi słowy, właśnie to, o czym mówił pan profesor. Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście postuluje zintegrowanie w jednym ministerstwie tych wszystkich kompetencji, po to, żeby takie państwo jak Rosja nie wykorzystywało tego bezwładu, a widać to na przykładzie ustawy łupkowej, kiedy od 2 lat toczy się między różnymi ministrami dyskusja na temat konkretnych zapisów, a polskie państwo na tym traci. Natomiast wracając, jeżeli mogę, do kwestii dotyczącego memorandum petersburskiego. Przypomnijmy telewizom i radiosłuchaczom, że rzeczywiście to Władimir Putin ogłosił, że w Polsce będzie realizowany projekt budowy nowego gazociągu, czym premier Donald Tusk był bardzo zaskoczony. Co to oznacza? No, to oczywiście oznacza, że polskie państwo jest tak słabe, że takie strategiczne decyzje dotyczące budowy infrastruktury nie zapadają w Warszawie. Powiem więcej, nie zapadają na poziomie ministerstw czy na poziomie rządu, ale zapadają na poziomie spółek. I rzeczywiście było tak, że od kilku miesięcy polskie górnictwo PGNiG i spółka Europolgaz, która jest właścicielem gazociągu jamalskiego, prowadziła poufne, tajne negocjacje z Gazpromem na temat budowy nowego gazociągu. I tylko gadulstwo Władimira Putina spowodowało to, że wyszła na jaw kwestia tego memorandum. I rację ma pan profesor, mówiąc, że memorandum nie jest, tak jak rząd bronił tej kwestii, jakimś nic nieznaczonym gestem, ale deklaracją woli realizacji inwestycji, która jest sprzeczna z polskim interesem ekonomicznym.
Ja mam troszeczkę inną opinię. Ja uważam, że Donald Tusk świetnie wiedział, to było przygotowane, tylko jakoś to trzeba tłumaczyć społeczeństwu, żeby to nie było szokiem.
Czyli to sprzedaż tej informacji.
Tak, ja uważam, że tak. Oczywiście nie mam innych podstaw niż takie wyczucie i obserwacja z tego, co się dzieje, wnioskowania z niewielkiej ilości danych. Ale to jest niemożliwe, żeby premier czegoś takiego... To jest po prostu niemożliwe.
A może możliwe?
Nie, to jest niemożliwe. To by oznaczało, że premier w ogóle nie jest w ogóle premierem. To jest nierealne i jestem przekonany, że i wiedział dobrze o tym minister skarbu i to się nie da inaczej.
Stan bezpieczeństwa energetycznego, korzystamy, że są te prezentacje. Może jeszcze coś pan profesor
jeśli możemy,
pokaże naszym słuchaczom.
Tak, jeszcze za kilka minut na to poświęcić, a potem przejdziemy do następnych spraw. Otóż ja chcę jeszcze, jeśli można, wrócić do slajdów dotyczących gazu łupka, bo to jest nasza zasadnicza, największa w tej chwili, pionierska w skali Europy i świata po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie sprawa. Bo
czytamy w prasie, łupki w Polsce fiasko blisko.
To jest to fiasko, fiasko, ale jest związane. Ja powiem, na czym polega to fiasko, bo ona rzeczywiście, to jest prawda. Otóż myśmy wydali Rząd Prawa i Sprawiedliwości, tu są na tym slajdzie widzimy na obwiednio taką niebiesko-białą pokazane.
Czyli to, co czerwone,
to, co to, niebiesko, najbardziej... to są wszystko, to jest gaz łupka lub w ogóle złoża niekonwencjonalne, ale tymi obwiedniami to są pokazane koncesje, którym został numer nadany w 2006-2007 roku. Nie wszystkie Rząd Prawa i Sprawiedliwości wydał, ale myśmy wydali w ten sposób, że to było daleko od siebie koncesje, tak żeby pojedynczym firmom dajemy, wyszukajcie na tych starych zasadach, więc bardzo sprzyjających, a jak znajdziecie, to dostaniecie koncesję na eksploatację też na świetnych, super zasadach, takie jak prawie już świat nie daje, ale oni najwięcej ryzykowali. Następne te wszystkie koncesje będziecie musieli słono płacić już przy zreorganizowanym państwie, gdzie my obejmujemy udziałami koncesji.
No i oni okej, wchodzimy.
Tak, wchodzimy. Natomiast co zrobił Donald Tusk? Wycofał się z tych wszystkich przygotowań państwa i oddane zostały koncesje na starych zasadach, że my nie mamy żadnej kontroli. My dzisiaj nie wiemy. Firmy się wycofują, a my nie wiemy, jeśli nie oddają Skarbu Państwa, to my nie wiemy, komu naprawdę oddają. My nie wiemy, kto inny wziął te koncesje. Jest to żenujące. Proszę zwrócić uwagę. W 2011 roku przyjechał Obama, to jest opisane detalicznie, Japończycy się bardzo tym interesowali, to takim powiedzmy kluczowym czasopiśmie biznesowym opisana jest wizyta Donalda Tuska w Polsce z moim komentarzem. Obamy, przepraszam, i rozmowy z Tuskiem. Przecież Obama przyjechał dopilnować interesu amerykańskich firm, więc nic się tutaj nie zmieniło. Natomiast co jest najważniejsze, że ExxonMobil, który się wycofał, to jest papierek lakmusowy. To jest największa firma na świecie. Jeśli oni się wycofali, to znaczy, że inni się wycofają też. A co jest przyczyną? A przyczyną jest to, że nie ma rozwiązań prawnych. Nie ma żadnych rozwiązań. Państwo jest nieprzygotowane i teraz my sobie straciło zupełnie wiarygodność. A jaka strata? Ano strata taka, że na wydaniu tej koncesji cała informacja geologiczna, którą wydano tym firmom, ona jest teraz w obrocie. Czyli nasza wiedza, którą myśmy mieli przez pokolenia gromadzoną, została przekazana. Praktycznie za darmo.
To tego nie wolno było zrobić. Najpierw organizacja państwa w tym zakresie, najpierw prawo, a nie wydanie wszystkiego. Kilka koncesji, super.
Panie Januszu,
jedną koncesję, to czy, wszystkie źle.
Do tego na pewno jeszcze będziemy wracać, tak bo jest. Tu rację ma profesor, mówiąc o tych brakach prawnych. Natomiast ja jednak wrócę do tej kwestii bezpieczeństwa energetycznego z poziomu państwa. Akurat nie mam żadnej wątpliwości, że po stronie państwa, jeżeli popatrzymy się na ten materiał ludzki, czyli tak zwanych ekspertów, którzy zajmują się bezpieczeństwem energetycznym, to mamy absolutnych amatorów. Absolutnych amatorów, którzy nie rozumieją tego, czym jest bezpieczeństwo energetyczne, jakie są strategiczne interesy państwa.
Lub marionetki.
Niestety przykład pierwszy, pan minister gospodarki, pan Janusz Piechociński, rzeczywiście uczy się tego bezpieczeństwa energetycznego, odpowiadając jako konstytucyjny minister za ten obszar.
Sam nie ukrywał, że nie chciał za bardzo
A myślę, że naprawdę student czwartego, piątego roku stosunków międzynarodowej polskiej uczelni ma świadomość tego, że Polsce nie są potrzebne żadne nowe gazociągi na linii wschód-zachód, ale na linii północ-południe potrzebne są połączenia. Natomiast tu pan profesor wierzył w to, że pan premier czy minister byli poinformowani. Natomiast moja teza jest taka, ponieważ rzeczywiście monitoruję kwestie dotyczące również zmian legislacyjnych, zmian prawnych w polskim parlamencie i powiem o jednej rzeczy. Otóż toczy się również w tej chwili w Sejmie dyskusja na temat nowelizacji prawa energetycznego. I dosłownie w marcu, w takich niewielkich, wydawałoby się, poprawkach, urzędnicy Ministerstwa Gospodarki zgłosili poprawki, które w istocie umożliwiają skorzystanie spółce kontrolowanej przez Gazprom, chodzi o Europol Gaz, właściciel gazociągu jamalskiego, przywrócenie tak zwanego operatorstwa na tym gazociągu, czyli odzyskanie pełnej kontroli nad tym gazociągu. Otóż, jeżeli rzeczywiście urzędnicy Ministerstwa Gospodarki, ja jestem przekonany o tym, że właśnie minister gospodarki, który nie rozumie tych często bardzo skomplikowanych zapisów, przywracają czy proponują przepisy, których beneficjentem jest w zasadzie obce państwo, to oznacza, że to jest właśnie ten dowód, że nie kontrolujemy tych zasadniczych kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Powiem tylko jedną rzecz. Ja pamiętam w latach 2006-2007, kiedy miałem przyjemność na przykład pracy przy organizacji szczytów energetycznych dla świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i w Krakowie i w Wilnie. Chodziło o projekt Odessa, Brody, Płock, Gdańsk i widziałem, w jaki sposób budowano pewnego rodzaju sojusz państw i tym liderem była Polska. Chodziło oczywiście o Azerbejdżan, Gruzję, Ukrainę, Litwę i Polskę. To znaczy można skutecznie było taki sojusz budować. Po drugiej stronie, po stronie rosyjskiej są rzeczywiście profesjonaliści, ale też widziałem, że naprawdę nie mamy czego się obawiać, jeżeli sami wiemy, czego chcemy i potrafimy reagować zgodnie z naszymi interesami. Natomiast jeżeli po drugiej stronie, i to niestety jest prawda, czyli w tej chwili w rządzie Donalda Tuska siedzą osoby, czy sprawują te funkcje osoby, ostatni minister Skarbu Państwa, pan Budzanowski jest tego przykładem, które po prostu nie rozumieją, jakie są strategiczne interesy państwa, to nie dziw mi się, że Rosjanie z tego korzystają.
Czyli brakuje specjalistów, brakuje ludzi kompetentnych i to są braki.
I to jest ten trywialny, być, wydaje
ci
się,
ludzie po pomysł. Ludzie są, tylko nie są zatrudniani.
No tak.
Klucz, bo klucz jest zupełnie inny. Klucz jest polityczny właśnie trudno powiedzieć jaki. Donald Tusk miał czas i jego rząd na to, żeby zrekonstruować ewentualną administrację. I on ją zrobił, ale nie w tym kierunku. To przecież zatrudnił ogrom ludzi niekompetentnych, swoich. I to jest najważniejsze. A Polska na tym traci. To jest coś strasznego. Jeszcze raz trzeba powtórzyć. Mamy ogrom zasobów energetycznych. Takich, które my jesteśmy w stanie zaoferować całej Europie Środkowo-Wschodniej i więcej, tarczę energetyczną, zapewniając surowce energetyczne dla Europy. Ale to jest niewykorzystywane.
I to wszystko to jest zbrodnie pokazujemy jak na tacy, prawda? Czyli wywiady zagranicznych państw właśnie nie mają u nas co robić, bo wystarczy, że przeglądną sobie gazety, posłuchają wypowiedzi polityków i...
Kilka też takich uwag, jeżeli mogę się podzielić nimi. To znaczy generalnie to, co czytelnicy czytają i w gazetach, i w internecie, to najczęściej jest wynik pewnej gry PR-owej różnych lobby, które korzystają z tej niewiedzy polityków i wywołują sztuczne dyskusje, sztuczne problemy. Dzisiaj mamy wypowiedź szefa SLD Leszka Millera, który otwarcie z uśmiechem mówi: nie bójmy się nowych gazociągów z Rosji, budujmy, bo będziemy zarabiać na tak zwanym tranzycie. Nawet nie wie, że nie ma tranzytu, tylko jest przesył. Natomiast wystarczy tylko przeczytać umowę, która łączy Polskę i Rosję w kontekście spółki Europolgaz, a więc w kontekście tak zwanego kontraktu jamalskiego, żeby wiedzieć, że Donald Tusk w październiku 2010 roku zgodził się na to, żeby administracyjnie, tak jak za czasów RWPG, ograniczyć zysk netto spółki Europolgaz na 21 milionów złotych netto. Ja w swoim artykule w naszym dzienniku wskazałem, że...
Rocznie,
przepraszam. Co to oznacza, że sam fundusz nagród urzędników Ministerstwa Finansów w poprzednim roku to było 19 milionów złotych. Obrazowo dla naszych telewizów i czytelników. Polska na przesyle przez nasze terytorium blisko 30 miliardów metrów sześciennych gazu nie zarabia więcej niż 10 milionów złotych rocznie. To oznacza, że nie potrafimy wykorzystać tej szansy.
A proszę zwrócić uwagę, za koncesję na gaz w łupkach zamiast około 100 miliardów wzięliśmy 40 milionów złotych. No to jest w ogóle śmiech.
A proszę mi powiedzieć, czy to się da odwrócić, to znaczy odkręcić, mówiąc tak potocznie, gdy przyjdzie zmiana, a myślę, że przyjdzie, jak to wygląda, te umowy, one mają trwałość kilku lat, to nie jest tak, że od, prawda, od września...
W przypadku tego typu umów, jak budowa gazociągów, to są umowy na dziesiątki lat.
Nie da się wycofać tak od razu, ani zerwać, coś zmienić.
Te umowy nie są w pełni dostępne, my nie jesteśmy w stanie ich czytać po prostu sobie w całości, także... Nie wiemy, jakie tam są, ale pewnie będziemy wiedzieć, jak będziemy do
wody. Powoli zapraszamy naszych telewizów i słuchaczy, bo już czas nam się tak wypełnia. Mamy tutaj jeszcze do godziny 19.30, ale potem też w telewizji w Radiu Maryja też 2 godziny, więc myślę, że temat dzisiaj jakoś wyczerpiemy. Telefony 56 657 0011, 657 0012, 657 0013, 657 0014. Zapraszamy i w naszej rodzinie dwa numery 536 600 300 536 600 400. Czekamy już na telefony od Państwa. Nasi goście, przypomnę, pan poseł profesor Mariusz Orion Jędrysek i pan Janusz Kowalski, analityk do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Jest już telefon, więc może zaczynamy rozmowę z naszymi telewidzami, słuchaczami. Bardzo prosimy. Proszę bardzo, halo.
Dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałem pozdrowić ojca i panów.
To cieszymy się, ale prośba...
chciałbym po prostu nadmienić taką uwagę, że...
Panie Tadeuszu, ale proszę przyciszyć radio, dobrze? Albo telewizor w tym momencie, bo...
No to coś odbija.
No nie, no trzeba przyciszyć. Trzeba przyciszyć.
Po prostu czas by było zmienić te rządy, to wszystko, bo przez te rozmowy to do niczego nie doprowadzają. No, mądre słowa padają, panowie tutaj bardzo mądrze mówią o tym masie energii, o energetyce, ale przecież Polska w końcu powinna się obudzić. Trzeba coś zrobić z tym wszystkim.
Panie Leuszu, rozmowy są po to, żeby właśnie pokazać Polakom, jaki mamy stan bezpieczeństwa, stan gospodarki i że warto głosować, warto być aktywnym tutaj obywatelem, więc to są po to te rozmowy. Panowie też czują potrzebę, prawda, żeby społeczeństwo informować. Dziękujemy panu i czekamy na kolejny telefon z pytaniem pewnie do naszych gości.
Jeżeli mogę, ojcze, chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, czy można odwrócić te wszystkie negatywne rzeczy, właśnie, które się dzieją w ostatnich latach. Jest rzeczywiście tak, że rząd Donalda Tuska, czy rządy Donalda Tuska, które sprawuje od listopada 2007 roku, w tym czasie Rosjanie i Niemcy wybudowali ponad 1000-kilometrowy gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego, a ten rząd nie potrafił wybudować właściwie gotowego gazociągu łączącego Danię z Polską, 200-kilometrowego odcinka, więc 5 razy krótszego. Sam byłem w spółce InvestGas, która miała ten gazociąg wybudować do 2010 roku. I na pytanie, czy można, oczywiście, że można, to znaczy można i trzeba nawet czynić i dzisiaj przygotowywać się do tego, aby przy następnych 4 latach doprowadzić do kluczowej sytuacji, ponieważ będziemy przed końcem tak zwanego kontraktu jamalskiego. W 2022 roku kończy się kontrakt na odbiór rosyjskiego gazu, a w 2019 roku kończy się kontrakt na przesył rosyjskiego gazu do państw Starej Piętnastki. W interesie Rzeczpospolitej jest ułożenie tak rynku gazowego. Ja sobie potrafię wyobrazić polski rynek gazowy bez gazu rosyjskiego, który jest dzisiaj drogim surowcem i trzeba być przygotowanym, aby dosłownie...
To brzmi rewolucyjnie, prawda?
To nie jest kwestia rewolucyjna, to jest kwestia oczywiście...
Rynek bez gazu rosyjskiego.
To jest kwestia wyobrażenia sobie na polskim, jeżeli mamy terminal do odbioru gazu skroplonego, który jest zbudowany, który będzie mógł w pierwszej fazie odbierać 5 miliardów metrów sześciennych gazu, a przypomnijmy, że całe zużycie w Polsce to jest około 15 miliardów metrów sześciennych gazu. Z tego dzisiaj konwencjonalny gaz to jest ponad...
Będziemy musieli budować na gazie, a to oznacza, że wiele miliardów
więcej. Wiele miliardów więcej, tak. Ale załóżmy, ten konwencjonalny gaz to jest ponad 4 miliardy. Pan profesor na pewno będzie mówił, ile możliwe jest wydobywanie na skalę przemysłową gazu łupkowego, ale w drugiej fazie ten terminal mógłby odbierać do 7,5 miliardów metrów sześciennych gazu, a przecież można budować drugi terminal na przykład w Gdańsku i dzięki temu oprzeć o tani surowiec, niepolityczny i zapewnić Polakom dużo tańszy gaz ziemny.
Jest telefon, ktoś czeka. Bardzo prosimy. Radio Maryja. Szczęść Boże. Witamy.
Mówi Jolanta z Krakowa. I ja chciałam się może najpierw odnieść do słów, które padły w studio odnośnie właśnie rządów SLD, tego porównania, że za rządów SLD zostało zwiększone uzależnienie Polski od gazu rosyjskiego i za rządów TO i PSL, czyli za rządów Tuska, tak samo. No chciałam tutaj zwrócić uwagę na to, że trzeba wiązać różne fakty ze sobą i informacje, którą przecież podał pan generał Gromosław-Czempiński, że PO zostało stworzone przez SB. Natomiast pan Pawlak był związany z ZSL, czyli z przedbudówką PZPR, czyli tutaj doskonałe porównanie było, no przecież mamy przedłużenie rządów ludzi PZPR-u, czyli ludzi Rosji dokładniej mówiąc. Stąd działania rządu Tuska, żeby właśnie nas uzależnić od Rosji. Tym bardziej, że pan Tusk w 2009 roku po Bożym Narodzeniu, około dwóch dni po Bożym Narodzeniu, to było w Polsacie, w wydarzeniach, w drugiej części był wywiad z panem Tuskiem, który przeprowadzał pan Jarosław Gugała. I właśnie wtedy padło pytanie dotyczące umowy gazowej. To już po informacjach, które media dostarczały na temat niekorzystnej tej umowy dla Polski i później się to sprawdziło, wszystko co podawały media sprawdziło się, ale jeszcze wtedy w tym czasie nie była umowa podpisana. No i pan Tusk odpowiedział na pytanie, mówiąc do kamery, że tak, chciałbym uzależnić Polskę od jednego państwa, no czyli od Rosji. I co oczywiście ma miejsce w tym momencie po podpisaniu umowy gazowej. No i wszelkie te działania pana Tuska z opóźnieniem właśnie budowy gazoportu o 2 lata. Teraz są problemy jeszcze dodatkowe, które opóźniają budowę tego gazoportu z przyczyn, prawda, że firmy upadają. Natomiast w międzyczasie wybudowano przecież gazociąg rosyjsko-niemiecki i jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że przecież tak jak, że gaz katarski będziemy mieć też po znacznie wyższej cenie aniżeli inne państwa, o co się postarał pan Tusk. No i działania przecież w związku z Lotosem właśnie, żeby były w rękach rosyjskich, teraz chemia. No wszelkie działania są prorosyjskie. No ale trzeba wiązać ze sobą właśnie informacje i wtedy wszystko widać jak na dłoni. A tego się nie robi. Tak samo właśnie jak chodzi o słowa pana Tuska wtedy właśnie odnośnie umowy gazowej. Także nigdzie więcej nikt tego nie podjął i nie wiąże tego z faktami. Chciałam na to zwrócić uwagę i bardzo prosić, żeby zacząć brać to pod uwagę i nagłaśniać po prostu. Bo przecież w końcu po
o tym mówimy, o tym mówimy cały czas, panie Jolanto. Dziękuję bardzo za telefon.
Oczywiście to pani ma rację. Wiele rzeczy, wiele zdarzeń, które są w ostatnich latach, mają wspólny mianownik. Opóźnienia z gazoportem, próba sprzedaży Lotosu, wkroczenie na ścieżkę sprzedaży istotnej części akcji firm chemicznych, które mają potężne zapotrzebowanie na gaz po to, żeby je związać importem gazu z Rosji. Negocjacje i przygotowanie do puszczenia tej pieremyczki, prawda, i tak dalej. To, czyli gazu rosyjskiego na południe. Czyli sytuacja jest jednocześnie opóźnienie, czyli zaniechanie, zniszczenie naszej szansy z gazem w łupkach i ropą w łupkach, bo trzeba pamiętać. To wszystko powoduje, że nawet wreszcie, kiedy my, któryś z rządów, następny, mam nadzieję, rząd, uruchomi produkcję gazu z łupków, to okaże się, że nie tylko nie będziemy mieli komu sprzedać, bo wszyscy dookoła już ten gaz będą mieli z Rosji gazociągami South Stream, Nord Stream, ale także nie będziemy nawet sami byli w stanie go wykorzystać, ponieważ będziemy związani z umowami. Nikt od nas nie kupi i sami nie wykorzystamy. Mamy, a więc nie ma. I nie mamy. To jest wielki problem.
Ja powiem otwarcie, że jestem szczerze zachwycony wypowiedzią pani Jolanty, dlatego że oznacza to, że rzeczywiście Polacy zaczynają się interesować sprawami energetyki, ponieważ posiadała pani Jolanta niesamowitą wiedzę i dokładnie ta analiza jakby potwierdza się w faktach. To oznacza, że zaczynamy widzieć te relacje pomiędzy kwestiami związanymi z prywatyzacjami, z kwestiami związanymi właśnie z budową nowych gazociągów, a naszym bezpieczeństwem. Można sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Czy w przypadku konfliktu zbrojnego, jeżeli 100% importowanego surowca, to jest surowiec rosyjski, mowa i o ropę naftową, i o gaz ziemny, polska gospodarka może, czy w ogóle polskie państwo może prowadzić konflikt? Takie pytania zadaje się w każdym państwie i po to...
Nie będzie konflikt potrzebny. Wystarczy zakręcić kurek.
Natomiast warto powiedzieć, jaki jest w Europie, w Unii Europejskiej, w której jesteśmy, jaki jest pewnego rodzaju standard bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o surowce, jeżeli chodzi o koszyk importowy, załóżmy gazu ziemnego. Otóż i we Włoszech, i we Francji, i w Niemczech uważa się, że maksymalnie 1/3 do 35-6% w tym koszyku importowym, a więc w całym wolumenie, w całej ilości odbieranego gazu, może stanowić gaz z jednego kierunku, od jednego dostawcy. Czyli może to być gaz rosyjski, może być gaz algierski, może być gaz norweski. My mamy 100% odbieranego, importowanego gazu rosyjskiego, nawet jeżeli on jest przesyłany przez terytorium Polski za darmo naszym gazociągiem jamalskim, bo tak jak powiedzieliśmy, nie zarabiamy na tym, polskie państwo na tym nie zarabia i nie zasilamy na przykład funduszu emerytalnego.
Przesyłamy za darmo do Niemiec, a Niemcy zarabiając, sprzedają nami na przykład Dolny Śląsk w większości ma
dokładnie
gaz z
Niemiec. To jest ten absurd, który jest dla mnie...
Rosyjski gaz, ale przez Niemcy. Niemcy
zarabiają na tym, że Polska dotuje przesył rosyjskiego gazu i nie zarabia na tym. Naliczają swoją marżę, sprzedają nam i dokładnie na Dolnym Śląsku Polacy korzystają z tego gazu. No, to jest oczywiście pewnego rodzaju bardzo smutna i właśnie moją rolą jest patrzenie się od strony politycznej i przeciwdziałanie tego typu pomysłom. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, chcę ojciec z całą stanowczością podkreślić, że po zachodniej stronie nie mamy do czynienia z obszarem Unii Europejskiej w rozumieniu zachodnim. To jest obszar również postsowiecki, postenerdowski, który również, tak jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, jest zorientowany na linii północ-południe. I w zachodnią granicą mamy gaz rosyjski. Nie po to Rosjanie z Niemcami budowali Nord Stream i wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, tak zwany gazociąg, już jakby tą część lądową gazociągu Nord Stream, tak zwany gazociąg Opal, żeby na sprzedaży rosyjskiego gazu nie zarabiać.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam, słuchamy, kto jest z nami.
Szczęść Boże, Janusz z Niemiec.
Kłaniam się, panie Januszu.
Ojca Janusza, witam pana Janusza i pana Mariusza, profesora. Ja chciałem najpierw zadać takie pytanie, mianowicie słyszałem tutaj na falach Telewizji Trwam od pana posła Stanisława Piotrowicza, że podobno przy prezydencie Komorowskim została stworzona już doktryna o bezpieczeństwie Polski, że gwarantem jest Rosja. Nie wiem, czy panowie coś o tym słyszeli. Następne moje pytanie to jest, po ile nam sprzedają Niemcy ten gaz, bo podobno Rosjanie po 500, ale Niemcy sami dostają po 380 za 1000 chyba metrów sześciennych euro. I jeszcze następna sprawa, mianowicie myślę, że ten cały pakiet klimatyczny to tak samo jest sprawa polityczna, bo to tylko się dzieje w Europie. Myślę, że to jest imperialna polityka Rosji, która ma doprowadzić do rozpadu tej całej Unii Europejskiej poprzez poszczególne podejmowane kroki polityczne. Dajmy na to, w Dolnej Saksonii próbowano tłoczyć podobnie jak, znaczy budować instalacje tłoczące CO2 pod ziemię. Ludność zaprotestowała i się wycofali. Teraz właśnie się zastanawiają jednak, czy nie wydobywać gazu z łupek. Bo Niemcy praktyczni widzą, że cena jest bardzo konkurencyjna, jeżeli w Ameryce kosztuje $70 1000 metrów sześciennych, ale już jakieś lobby, pewnie tak samo rosyjskie, zaczyna przeszkadzać, zaczynają się zastanawiać, nie zaostrzyć kryteriów i tak dalej, żeby to uniemożliwić. Jeszcze ostatnie pytanie, mianowicie słyszałem też tutaj na falach radia, że podobno pan Buzek zatopił kopalnię, no, to pani Barys mówiła, natomiast pan Kuźmiuk mówił, że nie, że kopalnie zostały zamknięte na klucz. Jak to jest w rzeczywistości?
No dużo pytań, panie
Januszu. Pan Mariusz pewnie się orientuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, szczęść Boże, pozdrawiam, dziękujemy. Dużo pytań pan Janusz nam zadał.
Jeśli odpowiem, może tak. Gazprom, tak, może najpierw zobaczmy na interes rzeczywiście rosyjski. Gazprom w tej chwili ma poważne problemy finansowe, ale jednocześnie się dzieli i jedna z tych odnóg będzie zajmowała się wyłącznie dystrybucją. Co to oznacza? Rosjanie w tej chwili Gazprom buduje na potęgę wokół nie tylko już Europy, ale świata gazociągi. Ja przewidywałem, i tu na slajdzie jest pokazany nawet artykuł, już ponad rok temu pisany, gdzie przewidywałem, że Rosjanie będą wchodzili na rynek japoński, w ogóle dalekowschodni. I rzeczywiście w tej chwili to się dzieje. W Japonii są dyskusje. No, jest pokazany na myślę, że pokażą to. O, teraz mi tu zgasło. O, jest, powinien być ten artykuł. On jest do ściągnięcia z mojej strony internetowej. Także obecnie. I to, tam link jest na tej stronie. I to, co jest istotne, to w zasadzie do tego dąży w tej chwili Rosja, żeby być globalnym, największym graczem w dostawie surowców energetycznych, jeszcze raz powtarzam. Niemcom to dość pasuje, bo chcą handlować gazem w Europie. Ale jestem przekonany, i pan ma tutaj rację, już o tym pisałem, na mojej stronie internetowej są linki na ten temat, że Niemcy też mają bardzo dużo gazu. Prawda, być może nawet więcej jak w Polsce. A co to oznacza, że będą go prędzej czy później korzystać? Najszybciej to zrobią Anglicy. Zrobią to Bułgarzy, prawdopodobnie. Zrobią to Rumuni, zrobią to wreszcie i Francuzi. Więc my też, tylko już nie będziemy mieli takiego zysku. I to jest najgorsze. Byliśmy pierwsi, a jesteśmy ostatni.
Niestety.
Odpowiadając na to pierwsze pytanie dotyczące doktryny bezpieczeństwa, ja myślę, że nawet nie trzeba czytać dokumentów, żeby widzieć na własne oczy, że prezydent Komorowski nie jest zainteresowany sprawami bezpieczeństwa energetycznego i nie jest zainteresowany niestety wzmacnianiem i popieraniem projektów, które uniezależnią nas od rosyjskiego gazu. I myślę, że to jest faktyczna odpowiedź na pytanie naszego telewidza. I do tego jeszcze pytanie dotyczące gazu niemieckiego. Oczywiście kupujemy go, bo tak jak pan profesor powiedział, te wszystkie ceny dotyczące, ja też nie lubię żonglować cenami, ponieważ o tych kwotach czy o tych cenach, które czytamy w gazetach, one najczęściej są nieprawdziwe, ponieważ formuły i w ogóle same ceny są rzeczywiście kontraktowo poufne na linii PGNiG spółki niemieckiej, ale na pewno go kupujemy drożej niż sam gaz rosyjski, ponieważ na tym zarabiają Niemcy, nie sprzedając go oczywiście taniej. Ważne jest to, żeby prowadzić własną politykę bezpieczeństwa energetycznego i ja sobie jestem w stanie wyobrazić taką strukturę w 2020 roku, jeżeli chodzi o koszyk importowy Polski, bez rosyjskiego gazu. Natomiast w większości dzisiejsi politycy nie są w stanie nad taką refleksją w ogóle się zastanowić. Nie są w stanie zaprojektować pewnego rodzaju wizji bezpieczeństwa państwa w 2020-2025 roku.
Nie tylko w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że podpisano porozumienie czy roadmap, mapę drogową w 2011 roku między Rosją a Unią Europejską, Komisją Europejską. Oettinger to podpisał w imieniu Komisji Europejskiej, gdzie no, ewidentnie jest realizowany ten plan, gdzie
zasoby Unii Europejskiej w ogóle nie są brane pod uwagę. Tak jakby cała Unia chciała się uzależnić, ale wszystkim naszą część Europy, od gazu rosyjskiego. A proszę zwrócić uwagę, że jeszcze w Polsce mamy inne zasoby oprócz węgla kamiennego, brunatnego. Jeszcze są zasoby te odnawialne o rozproszonej energii, którą możemy, o rozproszonych źródłach energii, czyli biomasa, produkcja biopaliw na małą skalę, metanu z odpadów na przykład rolniczych. I to była rozproszona, bardzo ważna rzecz, uniezależniająca nas od innych źródeł energii, no i geotermia, która nie da bezpośrednio energii elektrycznej, ale dzisiaj, ale w przyszłości może dać geotermika, a dzisiaj to jest to źródło rozproszone punktowe do ogrzewania dużych miast.
Ja chcę zwrócić uwagę na, bo będzie to dla telewizorów i słuchaczy bardziej zrozumiałe plastyczne. I plastyczne w kontekście wyobrażenia sobie tego, o co tak naprawdę chodzi w dzisiejszym sporze pomiędzy polskimi politykami i jakie są interesy Rosji w kontekście polskiej infrastruktury i polskiego rynku gazowego. Otóż strategicznym interesem Rosji, Gazpromu od wielu lat jest przejęcie pełnej kontroli nad gazociągiem jamalskim. Gazociągiem, którym rocznie przesyłane jest blisko 27 miliardów metrów sześciennych gazu do właśnie państw starej piętnastki i tylko około 3 miliardów metrów sześciennych gazu odbieramy w ramach tak zwanego kontraktu jamalskiego. Otóż Rosjanie chcą mieć pełną kontrolę i z perspektywy oczywiście tak zwanych regulacji unijnych, które, ponieważ Komisja Europejska dąży do tego, aby każda infrastruktura techniczna, na przykład gazociąg, z niej mógł skorzystać każde przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane sprzedażą gazu na równych zasadach. Rosjanie, podobnie jak gazociąg Nord Stream, chcą wyłączyć na stałe gazociąg jamalski z tej zasady i korzystać z niego, przesyłając za darmo gaz do państw starej piętnastki. To jest ich strategiczny cel.
Trwają rozmowy, odbieramy kolejne telefony, bardzo prosimy. Radio
Dzień dobry, witam gości, witam ojca, serdecznie witam wszystkich.
To jest Dawid,
to jest telewizów. Ja chciałem, właśnie mi się to tak kojarzy, tylko ja tutaj patrzę na sam dół, na moje gospodarstwo na przykład. Mi się tak kojarzy, że mi tutaj też oferują pięknie łanie. Będziecie mieli państwo możliwość skorzystania z tego, z innego dostawcy. Będziecie mieli zabezpieczenie, wolności pełne. A jak to wygląda w praktyce? Zaniżanie kilowatogodzin na przykład. I to nijak, jakkolwiek by sobie ktoś pomyślał, jeżeli ktoś mi zaniży najpierw w prognozie kilowatogodzinę o 20 groszy, a później mi będzie tłumaczył, że cena rośnie, to jest zrozumiałe, że musi drożeć, więc podniesie mi, no to jest zrozumiałe, że nigdy człowiek na tym dobrze nie wyjdzie. Inna sprawa to też pan Tusk przecież deklarował, czyli tam jeszcze nie tylko pan Tusk, że 10% stanieje gaz. Teraz mi tłumaczą w gospodarstwie, bezpośrednio przychodząc, zostawiając gaz, że propan to jest nie gaz ziemny. Ja mam takie pytanie, czy propan nie wchodzi w skład gazu ziemnego? Jak to jest? Można mi sobie bajery opowiadać w nieskończoność i mi mydlić oczy. Ja na przykład zwracam uwagę, na co jest na przykład, od czego jest Urząd Regulacji Energetyki. Informuję ich konkretnie, od czego wy jesteście. Ja im podaję na przykład. Oni mówią, pisz pan pisemka, napisz pan bezpośrednio, no to od czego wy jesteście? Sygnalizujcie, ja mówię im wprost. No, wybaczcie, moi kochani, że tak emocjonalnie się wyrażam. No, jak to można? Przecież to jest kpienie normalnych użytkowników, mydlenie oczu, idiotyzm na zrobienie. Dziękuję.
Pani Ani, dziękujemy, pozdrawiamy.
Nie, propan w krajnie małych ilościach występuje w gazie. To jest składnik metan, etan, propan, butan i tak dalej. Natomiast on jest częściej związany z lekkimi ropami. Śladowo występuje w gazie i go tam, ale się specjalnie go nie odzyskuje. To zależy od złoża. To są węglowodory po prostu i tak należy to traktować. Najczęściej i ropa i gaz występują wspólnie, a to czy jest gazem, czy jest cieczą, zależy od, przede wszystkim od ciśnienia temperatury. To jest zasadnicza sprawa. Ale proszę zwrócić uwagę, dlaczego Rosja w tej chwili tak intensywnie zabiega o uzależnienie Europy i świata od siebie. Ponieważ jest wielka rewolucja łupkowa, nie tylko gazu, ale i ropy, i przede wszystkim tak, dzisiaj powiedzmy może bardziej ropy. Co to oznacza? Że jeżeli świat uruchomi swoje zasoby, o których ja mówiłem już od lat, że nie ma problemu z zasobami energetycznymi, to Rosja ma wielki problem ekonomiczny w ogóle istnienia jako kraj. A więc krótko mówiąc, Rosja zrobi wszystko, niestety, to co tylko potrafi, może, żeby świat uzależnić największą od siebie.
Gazu,
tak, i teraz trzeba z nimi rozmawiać tak, żebyśmy mogli uzyskiwać jednak ze swoich zasobów to, co nam się należy.
Trzeba na kolanach, prawda?
Twardej polityki, taką twardą politykę prowadził w mojej opinii Lech Kaczyński. Tak.
Warto przypomnieć, że w pierwszej takiej doktrynie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Rosji w kontekście bezpieczeństwa i w kontekście surowców z roku 2003 jest zapisane wprost, expressis verbis, że gaz i ropa naftowa są instrumentami polityki zagranicznej. Innymi słowy, Kreml traktuje kwestie związane z gazem ziemnym i ropą naftową właśnie w obszarze Europy.
Tylko nie wiedzieli, że ropy i gazu tak dużo jest na świecie.
Dokładnie tak.
Wtedy.
Natomiast traktuje jako instrument prowadzenia uzależniania państw politycznych. Innymi słowy, gaz i ropa naftowa są również instrumentami uzależniania i wpływania politycznego w Polsce. I dlatego również z tej perspektywy bardzo istotne jest uniezależnienie się od tych surowców, a można się tylko w jeden sposób uniezależnić. Bo pamiętajmy, że gazu ziemnego nie przeniesiemy sobie w wiaderku. W związku z tym trzeba wybudować czy terminale, czy wybudować nowe połączenia. Jeżeli te połączenia będą tylko i wyłącznie na linii wschód-zachód i będziemy mogli czy z Niemiec importować gaz rosyjski, czy z Rosji zamiast eksportować, a nie będzie połączeń na linii północ-południa, więc którym będziemy mogli importować, czy gaz łupkowy, bo rzeczywiście ta rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych spowodowała, że jest nadpodaż gazu łupkowego na rynkach zagranicznych, na rynkach światowych, a więc jest on dużo tańszy od gazu konwencjonalnego rosyjskiego.
Mamy telefon, proszę, posłuchamy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Szczęść Boże, kto jest z nami?
Szczęść Boże, Marcin Kuźnik. Ja się nie boję, przedstawię się z imienia i nazwiska. Chciałem pozdrawić Państwa, wszystkich słuchaczy. Znaczną grupę osób z Polowo stamtąd pochodzę i też znaczną grupę osób z Marek, bo też tutaj przebywam. Proszę Państwa, słucham Państwa, lubię to radio, jesteście dobrym medium, konkretnym. Wszyscy dzwonią, mówią, co zrobić, jak robić. No, słuchajcie ludzie, musicie ruszyć po prostu tyłki 19, jasno i wyraźnie demonstrować swoje niezadowolenie, bo chcę powiedzieć jedno, ja mam 35 lat, ja już w tej dżungli żyć potrafię i wy też potraficie. Natomiast wy wszyscy, dziadkowie, babcie, przyszłe mamy, obecne mamy i obecni rodzice, nie dajcie twoim dzieciom żyć w takiej nędzy, ubóstwie, syfie. Jak już niezależnie...
Panie Marcinie, wiemy, że słowa dzisiaj może są takie tutaj gorące i sprawy są... Ale mówimy o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Oczywiście 19 maja spotykamy się na majówce, na takim też spotkaniu, by zamanifestować wolność dla mediów, telewizji Trwam. Natomiast, broń Boże, nigdy nie zachęcamy do jakiejś, prawda, wyjścia na ulicę, do jakiejś agresji. Zresztą,
to, co rząd w tej chwili robi, bo jednak związki zawodowe są mocne, tutaj proszę zwrócić uwagę, że likwiduje ten przemysł, gdzie są duże skupiska, duże zakłady z silną solidarnością. Prawda? Przemysł stoczniowy, górnictwo.
Tam, gdzie się zaczęła solidarność.
Tak, prawda? I tego się boi. Tego Tusk się boi. Tego PO-PSL się boi. Chcą wprowadzić na siłę na przykład euro. To jest też bardzo związane z bezpieczeństwem energetycznym, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne może bazować na naszych surowcach, czyli mamy się czym bronić, a drugim narzędziem są narzędzia finansowe, dewaluacja własnej waluty. I to razem jest w stanie budować silną gospodarkę. W momencie, kiedy my wstąpimy do euro i oddamy nasze złoża, jesteśmy zupełnie bezbronni.
To jest tak, no to czyli rząd powinien chcieć silnej gospodarki, żeby trwać jak najdłużej, prawda?
No ale czyli to jest rząd, ja pytam. Bo w zasadzie już dochodzę do już od dawna wniosku, że to jest rząd w Polsce, ale pytanie, czy to jest rząd polski.
Ja się troszeczkę czuję wywołany do tablicy przez ostatnio. Dokładnie przez panie Marcina, dlatego że sam mam również 35 lat. W tym roku skończyłem 35 lat. I to oznacza, że rzeczywiście młode życie pokolenie Polaków, już takie funkcjonujące na rynku pracy i mające aspiracje, zakładające rodziny, rzeczywiście dostrzega, że w zasadzie żadna sfera, czy żaden obszar państwa nie funkcjonuje dobrze. No bo konia z rzędem, kto powie, czy służba zdrowia funkcjonuje, edukacja jest dobrze. I to wcale nie jest powód mojej satysfakcji. satysfakcji i zadowolenia, bo nikt rzeczywiście nie chce funkcjonować w państwie, które nie zarządza, słabym państwie, które nie zarządza żadną sferą w sposób odpowiedni, tak aby Polacy byli z niej zadowoleni. I to, że dzisiaj rzeczywiście młode pokolenie, mieliśmy dwa głosy młodych osób bardzo zorientowanych, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa państwa, są jakby dowodem na to, że dzisiaj otwierając gazety, kiedy czytamy chaos na szczytach władzy, chaos ministra gospodarki, ministra skarbu państwa, premiera rządu, który w sposób jednoznaczny nie potrafi zdefiniować i odpowiedzieć, jaki jest interes w zakresie gazu ziemnego, bezpieczeństwa, przeciąć tych medialnych spekulacji dotyczących jakiegoś niepotrzebnego gazociągu na linii wschód-południe, to oznacza, że w głowach młodego pokolenia i głowach Polaków rodzi się chaos. I to jest niestety przejaw słabości państwa i warto oczywiście ten stan zmienić.
Chaos i takie też zniecierpliwienie, to jest też niebezpieczne, prawda? Bo młodzi ludzie patrzą, no, jak dalej żyć, albo jak to życie sobie układać, bo to jest pytanie dla młodych szczególnie. Jest,
no niestety, Polacy
2 miliony tak, opuściło młodych ludzi.
Tak, Donald Tusk powiedział, będą wracać. Oni wrócili po to, żeby się spakować. I wrócić albo na stałe. Nie zabrać rodziny. Tak. Tak, no niestety, to jest straszne.
Jeżeli popatrzymy na partie polityczne, na przykład w Niemczech, we Francji czy we Włoszech, no i oczywiście rządzących w Rosji, to bez względu na to, która opcja rządzi, jest zdecydowanie skoncentrowana na interesie państwa. Innymi słowy, Francuzi chronią swój sektor energetyczny oparty na energii jądrowej. Niemcy rzeczywiście forsują, a tutaj był taki głos, te rozwiązania związane z ekologią, związane z pakietem klimatycznym, związane z nową energią, bo mają w tym interes, żeby sprzedawać technologię. A my jako państwo mamy interes w tym, żeby chronić gospodarkę opartą na węglu, a tego
mamy
nie robimy.
Mamy taką filozofię, no po co nam państwo? Żeby może takiej konstatacji dojść, prawda?
Smutna filozofia, ale niestety taka jest smutna odpowiedź. I rzeczywiście z punktu widzenia merytorycznego rzeczywiście w tym studio mamy rację i nawet rząd Donalda Tuska nie jest w stanie podjąć merytorycznej debaty, którą w zasadzie również nie jest zainteresowany, ale trzeba naciskać na rządzących, aby tego typu niemądre pomysły wiązania nas gospodarczo i również politycznie z Rosją po prostu stały się fikcją i powinniśmy na to reagować.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam, jest nasz słuchacz, tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Kto i skąd?
Piotr z Łodzi dzwoni. Witam ojca, witam gości studio. Korzystając z obecności fachowców, chciałbym poprosić o wytłumaczenie mi takiej sytuacji. U nas jakiś czas trwała taka promocja w publikacjach popularnych Bełchatów, elektrownia wtłacza pod ziemię dwutlenek węgla. Znaczy ja już widzę, jak to dwutlenek węgla. Najprawdopodobniej biorą spaliny z tlenkami azotu, z tlenkami siarki, z UWA i tak dalej, to wciskają pod ziemię. Nie sądzę, żeby to szło gdzieś kilka kilometrów pod ziemię, zresztą tego ich się nie sprawdzi. Podejrzewam, że to biorą kilkaset metrów, wciskają i mam pytanie, czy to nie jest barbarzyństwo, czy nie niszczymy na przykład pokładów wód geotermalnych, czy nie niszczymy ewentualne pokłady tego gazu łupkowego, kiedy będzie trzeba tego sięgnąć,
Ja rozumiem, o co chodzi. Odpowiem na pytanie szerzej, abyśmy odpowiedzieli na dzisiejszej wieczornej audycji.
Będzie więcej czasu,
to jest dłuższa sprawa, ale tutaj nawiązuję tylko do jednej rzeczy. Jeszcze, bo teraz będzie szła znowu dyrektywa CCS, znaczy jest od dawna dyrektywa CCS Unii Europejskiej, czyli magazynowanie tlenku węgla w strukturach geologicznych, a będzie implementowana u nas. Proszę Państwa, my jesteśmy ostatnim krajem Unii Europejskiej, który robi. Jak zwykle na końcu, gdzie grożą na kary, albo gdzie już płacimy i w przypadku odpadów i tak dalej. I tutaj też jesteśmy ostatni. Po co to jest zrobione na końcu? Ano po to, żeby nie było szans już na jakiekolwiek poprawki. To jest dyrektywa węglowodorowa, też teraz dopiero wchodzi w Polsce w życie, więc dopiero teraz będzie do Sejmu przesłana. Wszystko jest na końcu, po to, żebyśmy nic nie byli w stanie naprawić w Sejmie już.
I rzeczywiście tak, znowu wracamy do początku naszej dyskusji, czyli wracamy do konstatacji, że brakuje jednego centrum decyzyjnego w obszarze energetyki, czyli Ministerstwa Energetyki.
Surowców
to już jest kwestia nazewnictwa.
Tak.
Natomiast chcę o jednej rzeczy powiedzieć, bo rzeczywiście z perspektywy Unii Europejskiej w naszym interesie jest chronić energetykę się przed przeregulowaniem, jeżeli chodzi o przepisy unijne, ponieważ większość państw Unii Europejskiej ma inne interesy ze względu na naszą specyfikę niż Polska. I jeżeli my nie mamy własnej odpowiedzi na nasze potrzeby, to trudno tych interesów chronić. Ale powiem o pewnym paradoksie. O roku 2010, kiedy to rząd polski, negocjując z rządem Federacji Rosyjskiej tą nową umowę jamalską, którą podpisano w październiku 2010 roku, chciał zawrzeć niekorzystny kontrakt odbioru gazu ziemnego w ramach kontraktu jamalskiego do 2037, przedłużając o 15 lat z 2022. I już wtedy chciał podpisać nowy kontrakt na przesył rosyjskiego gazu, wydłużając tą perspektywę z 2019 do 2045 roku. I wtedy paradoks polegał na tym, że to Komisja Europejska, a w zasadzie Niemcy, którzy byli zainteresowani tym, aby również w perspektywie mieć dostęp do gazociągu jamalskiego, wymusili na polskim rządzie zainteresowanie się tym obszarem i na szczęście ta sprawa nie została wtedy doprowadzona do końca. I Rosjanie oczywiście konsekwentnie ten interes swój chcą zrealizować.
Proszę zwrócić uwagę, że to, co Donald Tusk teraz mówi, że wreszcie, że on chce powołać Ministerstwo Energetyki czy Energii. Otóż takie ministerstwo będzie w zasadzie tylko administrowało z użyciem importowanych nośników energii. A nam chodzi o to, żebyśmy to my byli producentem surowców, które dadzą energię nie tylko nam, ale i krajom ościennym, żeby mieli. I to jest zasadnicza rzecz. A więc surowców energii nie dajmy się omamić. Bądźmy nie tylko samowystarczalni, ale decydujmy o tym, co się dzieje wokół nas.
A ja powiem, jeżeli mogę, ojcze, o takiej perspektywie, którą łatwo sobie wyobrazić. Gdy rzeczywiście mamy własny gaz albo mamy nawet importowany, to możemy sobie wyobrazić od roku 2019, kiedy mamy kontrolę nad gazociągiem jamalskim, że będziemy ten gaz eksportować na przykład na Białoruś i spowodujemy wyciągnięcie Białorusi ze strefy rosyjskiej. Takie projekty są możliwe, ale trzeba mieć wyobraźnię, by je realizować.
Czas nam szybko płynie, dobiega końca. Zapraszamy do Radia Maryja na 21.40, ale jeszcze przed końcem pan profesor, pan poseł chce się pochwalić, że jest autorem fraszek.
Tak, ponieważ czasami rzeczywiście ręce trochę opadają, a nie chcę, żeby mi opadły bezczynnie, to od czasu do czasu pisuję, czekając czasami, czy w samolocie, czy czekając na połączenia, spóźniają się pociągi i tego typu fraszki, co się dzieje, oczywiście nikogo staram się obrażać. Na mojej stronie internetowej są linki, serdecznie zapraszam, myślę, że będzie się można trochę pośmiać.
To tak na marginesie, a my dziękujemy za to spotkanie teraz.
Z żartem, tak.
Pan profesor, poseł Mariusz Orion Jędrysek, pan Janusz Kowalski, analityk do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Zapraszamy do Radia Maryja na 21.40. Dziękujemy za to.